Drodzy moi bracia i siostry, jest coś niesłychanie pięknego w tym naszym dzisiejszym liturgicznym spotkaniu, zatrzymaniu się przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, ale przecież po to, żeby wspólnie my wszyscy jako Kościół, czyli tu aż się prosi, żeby dodać troszeczkę dłuższego komentarza, bo jeszcze chyba nie byliśmy w naszej historii świadkami takiego plucia na Kościół. Niestety często przyłączają się jakby do tego również nasi wierni, zapominając, że plują wtedy na samego siebie. Nie ma Kościoła poza nami. To my jesteśmy Kościołem Jezusa. Jeżeli mówimy z przekąsem czy złośliwością o Kościele, to z przekąsem i złośliwością mówimy o sobie. Ja wiem, że nikt z nas nie jest doskonały. Ani żaden z moich słuchaczy, ani żaden z nas siedzących tutaj w prezbiterium. Pełnimy inny rodzaj służby w Kościele. Ale powiedzcie mi, gdzie zanieślibyśmy nasze wady, nasze grzechy, nasze słabości? Dokąd? Do kogo? Gdybyśmy nie byli skupieni wokół głowy Kościoła, jaką jest Chrystus. Tylko On ma moc przebaczyć nam, umocnić, wyrwać z tego, co jest byle jakie. Pamiętajmy o tym, ile razy mówimy o Kościele, mówimy o sobie i o Chrystusie. Ponieważ Chrystus jest głową Kościoła, to ten Kościół jest święty. Ponieważ my jesteśmy Kościołem, dlatego w tym Kościele są grzechy i zło. Bo gdzie one są ukryte? Ano tu, w sercu. Tam jest właśnie wszystko, co nas kompromituje, ale po to nam jest potrzebny Kościół, żebyśmy tego Chrystusa mogli dotknąć, żebyśmy się u Niego mogli oczyścić, żebyśmy mogli nabrać sił. Po to nam jest potrzebna Jego Matka. Tu wspomniana została na początku przedstawicielka wspólnot apostolatu maryjnego z Bydgoszczy. Właśnie diecezja bydgoska przeżywa teraz wielką peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. A diecezja wrocławska przygotowuje się do tego, bo w roku 20 będziemy gościli Matkę Bożą. Tam zaczęliśmy w tym tygodniu, w ubiegłym, w sobotę. Ale myślimy już o tym, co zrobić, żeby ta Matka Boża dobrze się czuła u nas, w naszych wspólnotach. Takich, jakie one są. Raz lepszych, raz gorszych. Tam, gdzie jest wielu ludzi, tam zawsze jest ludzki grzech, ale tam też zawsze może być ludzka świętość. Tylko w wypadku Matki Bożej nie było grzechu. A wszystko zaczęło się, jeżeli słuchaliśmy dzisiaj przez przypadek uważnie kolekty, modlitwy rozpoczynającej mszę świętą. To jest bardzo ważna modlitwa. Zdarza się, że nawet my, gorliwi uczestnicy tej mszy świętej, nie chwytamy jej treści. Zmęczeni, utrudzeni, spoceni, zmarznięci. Przemoczeni deszczem, wysmagani wiatrem. Nie mamy sił się skupić na słowie, jakie Bóg do nas kieruje. Mówię to i o sobie, i o wszystkich braciach w kapłaństwie, i o was, siostry i bracia. A powiedział nam dzisiaj Kościół w tej pierwszej modlitwie rzecz niesłychaną. Mamy urodziny Matki Bożej. A my przypominamy zupełnie inne urodziny, I to już w pierwszych słowach. Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia. Wszystko to, co wielkie w życiu Maryi, tam ma początek. W jej macierzyństwie. Dobrze jest przypomnieć sobie, że macierzyństwo Matki Bożej, Boże macierzyństwo, to jest najstarszy dogmat maryjny Kościoła, który stanowimy. To był rok 351. O, bardzo daleko od nas, w Efezie. Nie 1300, tylko 351. W Efezie, na terenie dzisiejszej Turcji, zebrali się wcześniej biskupi Kościoła, żeby ogłosić uroczyście jako prawdę wiary, że Matka Boża urodziła prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. I to właśnie od 351 roku możemy do Matki Bożej mówić: Święta Maryjo, Matko Boża. Patrzcie, 1700 lat Kościół modli się do Maryi: Matko Boża, módl się za nami, bo nie poradzimy sami naszym słabościom, naszemu grzechowi. Od 351 roku ta prawda wiary promieniuje na Kościół. To jest prawda wiary, w którą wierzymy, za którą ludzie oddawali życie, z powodu której ludzie budowali Maryi kościoły. Pierwszy kościół ku czci Matki Bożej powstał już kilkanaście lat później w Rzymie. To jest ta słynna Santa Maria Maggiore, gdzie przecież wszyscy ci, którzy odwiedzali Rzym, zatrzymali się na pewno. To jest ściśle związane ogłoszenie tego dogmatu i wybudowanie pierwszego tutaj na terenie zachodniego chrześcijaństwa Kościoła ku czci Maryi, Matki Bożej. A w Efezie, choć minęło 1700 lat, do dzisiaj można wejść na teren, gdzie odbywał się ten sobór. Tam są ruiny, to prawda, ale bardzo wyraźne ruiny, zarys bazyliki. To tam modlił się święty Jan Paweł II, którego macie tutaj w jego relikwiach, w swoim kościele parafialnym. Tam pojechał specjalnie do tego miejsca, żeby Bogu dziękować za prawdę o macierzyństwie, Bożym macierzyństwie, Matki Najświętszej. Tam do dzisiaj z całego świata zbiegają się pielgrzymi. Zależy jeszcze, kto oprowadza, bo zwykle niestety przewodnicy muzułmańscy nie prowadzą nawet chrześcijańskich grup do tego miejsca, chociaż przechodzi się tam 100 czy 200 metrów obok niego. Ale my, kiedy się dowiedzieliśmy, że to tu jest tak blisko, ruszyliśmy w tym Efezie dosłownie na przełaj, żeby zatrzymać się w tym miejscu, z którego bierze początek nasza wiara w macierzyństwo Boże Najświętszej Maryi Panny. Kilkanaście dni temu był tam mój ksiądz kapelan, wasz ziomek, w tym właśnie miejscu z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, którego często możemy czytać na łamach tygodnika Idziemy, jeżeli w ogóle jeszcze czytamy. I maleńka biała tablica upamiętniająca pobyt Jana Pawła II. Starsi z nas, wprawdzie niewiele ludzi tu starszych, sama młodzież jest obecna, ale ci starsi z nas na pewno pamiętają klęcznik postawiony na środku ruin, białą sylwetkę papieża klęczącego, modlącego się i wielbiącego Boga za matkę jego syna. Mówię o tym troszkę szerzej i tak szczegółowo, ponieważ tam jest początek, jak nam dziś przypomniała kolekta, tam jest początek naszego zbawienia, w jej Bożym macierzyństwie. Nie w żadnych radach, parlamentach europejskich, nie w ONZ-cie, nie w rządzie, czy w prezydentach, czy króla. Nasze zbawienie ma początek w tym, co wydarzyło się kiedyś w Nazarecie, kiedy młoda dziewczyna, 16-17-letnia, odpowiedziała Bogu: niech mi się stanie według Twojego słowa. To wtedy została matką słowa wcielonego. I to za to jej dzisiaj dziękujemy. W tym kościele, którego resztki i fundamenty są tam jeszcze obecne, wołał 300 mniej więcej lat później święty Jan Damasceński, wiedzą o tym doskonale, księża odmawiający drewniarz: wypadało, aby Matka Jezusa, wypadało, to jest tak cudowny tekst, czytają go tylko ci odmawiający brewiarz, ale kto raz przez ten tekst przejdzie, już go nie zapomni. I umiemy zidentyfikować kaznodzieję, który tam wtedy mówił i opiewał chwałę Maryi. Właśnie w tym kościele, w tej świątyni. Po tym Soborze Efeskim minęło już 300 lat, ale wtedy już cały Kościół dojrzał do przyjęcia tej prawdy. Jeden z najwybitniejszych ówczesnych biskupów w świecie, tam właśnie, stojąc przy ambonie, wołał: wypadało, aby Matka Boga cieszyła się tymi przywilejami, którymi ją Chrystus, jej Syn, obdarzył. My dzisiaj wspominamy narodzenie Najświętszej Maryi Pan. W naszym języku polskim, popularnym takim, mówimy urodziny. Ale używając określenia narodzenie, chcemy podkreślić wyjątkowość tego, kto się urodził. Dzień urodzin to jest wielki, ważny dzień dla rodziny. Mówimy, imieniny obchodzimy dla zewnętrznych naszych przyjaciół, ale urodziny świętujemy w domu. Otóż ten dom świętujący, ta rodzina świętująca narodziny Matki Bożej, to właśnie my jesteśmy. Bo Maryja jest Matką Kościoła. Tak więc to jest także nasz radosny dzień, nasze święto, kiedy myślimy o Matce i chcemy okazać jej całą czułość, cały szacunek, całą cześć, jaką winni jesteśmy Matce. Ewangelia świętego Mateusza skierowała nas właśnie ku początkowi, bo do Betlejem. Skierowała nas w stronę tego momentu, o którym mówiliśmy, że Maryja rodzi Syna Boga i swojego najbardziej ludzkiego Syna, jakim jest Chrystus, bo Chrystus jest równocześnie Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Dlatego oddajemy taką cześć Matce Bożej, że ona w pełni utożsamiła się ze swoim Synem. To jest powód. I to równocześnie pokazuje perspektywy, dla których mamy się cieszyć, bo my też powinniśmy próbować przynajmniej utożsamiać się z Jezusem Chrystusem. Przez co? Sobór Watykański II, którego teksty mamy do dyspozycji, ale w ogóle ich nie znamy, nie sięgamy do nich, nie czytamy. Sobór Watykański II mówi, że to, co było najbardziej charakterystyczne dla przywiązania Maryi do jej Syna, to nie było jej cierpienie na Golgocie, tylko to była jej wiara, nadzieja i miłość. To jest głębia. Właśnie w tym stwierdzeniu, wiarą, nadzieją i miłością upodabniamy się do Jezusa Chrystusa, upodabniamy się do naszej Matki. A to nie jest poza naszymi możliwościami. Nie będziemy stali na Golgocie w momencie, w którym kona opuszczony, samotny, opluty przez ludzi Chrystus. Ale zawsze, codziennie, w każdej chwili stoimy obok Chrystusa, żeby dać Mu naszą wiarę, żeby w Nim ulokować naszą nadzieję i żeby zjednoczyć się z Nim przez naszą miłość. To jest powód, dla którego to dzisiejsze święto to nie jest tylko wspomnienie narodzin Matki naszego Pana, ale to jest prawda, która dotyczy nas wszystkich i naszego życia. To właśnie wiara, nadzieja i miłość kształtowały kiedyś postawę Maryi wobec Boga i wobec ludzi, a dzisiaj mają kształtować naszą postawę wobec Boga, wobec ludzi. Patrzcie, jak to się w życiu Maryi ściśle łączyło. Jej posłuszeństwo, jej wiara, jej pewność, którą złożyła w Bogu, z oddaniem ludziom. Ledwo się dowiedziała, że została wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. A już, mówi ewangelista, wybrała się z pośpiechem w góry do pewnej miejscowości. Niezbyt daleko od Jerozolimy, to prawda, ale w tamtym czasie przebycie 30-40 kilometrów było o wiele trudniejsze niż dzisiaj. I poszła z pośpiechem w góry, żeby tego małego Jezusa od razu zanieść swojej kuzynce. Ale poszła tam również, żeby jej po ludzku, stojącej przed rozwiązaniem, potrzebującej pomocy, pokazać serce i codzienną, zwykłą pomoc, jaką jedna kobieta potrafi okazać drugi. Patrzyliśmy tu przed chwilą na Panią obchodzącą stulecie. Jak potrzebuje pomocy, życzliwej ręki, opieki. Tak potrzebuje, prawdę mówiąc, każdy człowiek. I zupełnie niezależny od wieku. bo prędzej czy później przychodzi trudne momenty, w których ufające serce, czyste serce, będzie gotowe go wspomóc, okazać zrozumienie, pospieszyć z pomocą. Rzadko się zdarza wśród ludzi, żeby po niezwykłym awansie ktoś okazywał swoją radość spontaniczną służebnością wobec innych ludzi. Jak zostajesz kardynałem, to jest bezpieczniejsze, nie mogę mówić o biskupa, ale jak zostajesz kardynałem, rzadko myślisz o tym, żeby udać się z pomocą świeżo po nominacji do swojego kolegi proboszcza. Kiedy zostajesz dyrektorem przedsiębiorstwa, rzadko myślisz o tych, którzy byli twoimi kolegami, przyjaciółmi i spieszysz do nich, żeby okazać im serce. Kiedy zostajesz prezydentem państwa, rzadko pamiętasz o wszystkich swoich przyjaźniach. I radości z faktu wyboru na ogół nie okazujesz, wracając do swojego środowiska, żeby tam okazywać innym pomoc. Dlatego Maryja jest tak niezwykła. Dowiaduje się, że zostaje matką Syna Bożego, obiecanego już u początku dziejów ludzkości. Panna potnie i porodzi syna. I wreszcie się to stało. A ta z pośpiechem wybiera się w góry, żeby pomóc potrzebującej tej pomocy kobiecie. W tym kontekście, siostry i bracia, w kontekście tych wszystkich wydarzeń, które sobie dzisiaj przypominamy, chcę umieścić ten piękny jubileusz apostolatu maryjnego. Wiele nam na temat apostolatu już powiedzieli dzisiaj i ksiądz proboszcz, i osoby przemawiające. I wiele tych ważnych elementów zawartych jest w tym folderze, pięknej pamiątce, przygotowanej z okazji dzisiejszego jubileuszu przez mojego księdza kapelana. I chcę powiedzieć tylko tyle zatem, że z ogromnym szacunkiem i podziwem zawsze patrzę na ludzi angażujących się w życie Kościoła, pracujących dla tego Kościoła, bezinteresownie, dających czas, dających siły, dających swoje myślenie, dających swoje inicjatywy i pomysły do dyspozycji Kościoła. Czasem rozmawiamy tak z sobą, księża, którzy jeszcze pamiętają rzeczywistość sprzed 20 kilku lat w naszym kraju, jak się mocno zmieniła sytuacja. Dawniej nie było problemu, żeby znaleźć kogoś, kto chciałby pomóc w swoim kościele parafialnym. Ludzie potrafili przychodzić bezinteresownie i licznie. Dzisiaj o to o wiele trudniej. Nauczyliśmy się bowiem przeliczać czas, wysiłek, zdolności, myśli. Przeliczać, czy się nam opłaca, czy nie. Czy przyniesie korzyść, czy nie. Właśnie apostolat maryjny dokładnie odwrotnie. Idzie pod prąd. Chce pozostać wierny tym ideałom, o których przeczytałem też w historii waszej miejscowości. Zaglądam na stronę 163 i czytam, że w 1933 roku na terenie parafii w Piotrkowie Kujawskim działało sporo kółek różańcowych. Kto zgadnie, ile tych kółek było wtedy w parafii, temu ksiądz proboszcz bez wątpienia da w prezencie 2 złote. Proszę sobie wymienić tę cyfrę teraz, ja ją podam na chwilę. Ile było wtedy kółek różańcowych w Piotrkowie? Otóż według tej książki 62. Pomyślcie, jak daleko odeszliśmy od tej bezinteresowności, od tego przeżywania naszej wiary, nadziei i miłości do Jezusa Chrystusa. Apostolat to jest modlitwa, właśnie zwłaszcza różańcowa. Kiedy spotykam się z tymi, którzy zaangażowani są w kółkach różańcowych w naszej diecezji. Zwykle ma to miejsce jesienią, w październiku w Świnicach Warckich. Zawsze o tym mówię, jeżeli ja akurat mam kazanie, bo nie zawsze bym się dopuszczał. Ale co to znaczy, jaka siła i potęga tkwi w różańcu? Najwięksi mistycy, najwięksi święci. Widzieliście kiedyś Jana Pawła II, żeby nie trzymał różańca w ręku? To była jego siła, to była jego moc. To był czar jego oddziaływania na Kościół, jego wpływ w Kościele. On się brał z modlitwy. My na różanie nie mamy czasu. Nam się nie chce, bo musimy zajrzeć do internetu, bo musimy coś napisać, musimy pójść do sklepu, musimy pobawić się w dyskotece, musimy poodwiedzać naszych przyjaciół i na to tam jakoś znajdziemy czas. Tylko na różanie. 62 kółka różańcowe w tej jednej parafii. Gdyby owocem tego apostolstwa było zmobilizowanie do różańcowej modlitwy, osiągnęlibyśmy bardzo wiele także w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Ale modlitwa to jest jedna część, bo drugą częścią są czyny. Wiecie, jak brzmi dzisiaj zaklęcie, którym ludzie się posługują, niezależnie od tego, czy noszą sutannę, czy nie? Nie mam czasu. Nie mam czasu. Tak sobie mówimy, nie mam czasu odwiedzić bliskich, nie mam czasu na rozmowę, to przecież jest strata czasu. A jeżeli już się schodzimy, to po to, żeby niekoniecznie spędzać go na dobrych działaniach. Apostolat Maryjny to jest modlitwa, to są czyny, to są pielgrzymki. Śledzę, słucham, czytam o tym, jak się gromadzicie i jeździcie po miejscach świętych, po to, żeby się tą świętością zarazić. Po to jeździmy. Na wycieczki jest łatwiej pojechać, a pielgrzymki jest trudniej. To są wasze spotkania i zebrania, w czasie których nie mówicie o rzeczach błahych, tylko o rzeczach podstawowych dla chrześcijaństwa i Kościoła. To jest wasza troska o świątynię. To jest wasza gotowość okazywania pomocy duszpasterzom i włączanie się w duszpasterstwo. To jest właśnie apostolat. Apostolat ma w sobie coś aktywnego, jakiś element aktywny, ale zawsze wyrastający z modlitwy. My jesteśmy aktywni na różnych polach, ale nie łączymy tego z modlitwą. A tu jest dokładnie fundamentem modlitwa. Potem dopiero zaangażowanie w takie czy inne działanie. Wiara i działanie. To one wyznaczają kształt obecności i pracy w Kościele i dla Kościoła. Tak było 2000 lat temu, tak jest i dzisiaj. Mówią nam, Kościół przeżywa kryzys. Słyszymy o tym, czytamy, znajdujemy takie czy inne informacje. Próbują nam wmówić, że kwestia pedofilii jest kwestią Kościoła katolickiego. Oto księża są pedofilami. I to nic nie szkodzi, że dowodów są tysiące. Że tych spraw i tych problemów jest o wiele więcej gdzie indziej niż w Kościele. A już ludzie zapamiętali. Pedofilia to jest duchowieństwo. Każdy wypadek pedofilii jest straszny. I zasługuje na ukaranie i wyciągnięcie konsekwencji. Ale rzadko wypadek pedofilii dzieje się na cudzych oczach. Zanim się przełożony w Kościele dowie, to zwykle mijają miesiące, a nawet lata. Ale żadnego takiego wypadku nie usprawiedliwiamy. I myślę, że my, jako biskupi w naszym kraju, byliśmy pierwszą grupą społeczną, która tym problemem się zajęła, która ustaliła jasne wytyczne i każdy biskup doskonale wie, co robić w takiej sytuacji oraz wielokrotnie o tym mówiliśmy na naszych spotkaniach kapłańskich, dziekańskich. Kryzys w Kościele. Ja bym chciał tylko postawić takie pytanie. Czy ci pedofile dlatego są takimi łobuzami, zbrodniarzami, że byli tak bardzo wierni Bogu, Kościołowi, chrześcijaństwu, czy dlatego, że od ideałów i nauki Kościoła odeszli? Święty Paweł mówił, przestaną słuchać zdrowej nauki. Sami będą sobie tworzyli taką naukę, która świerzbi ich uszy. To nie Chrystus zachęcał do tego, żeby życie człowieka było przeniknięte przez grzech. Tylko odejście od Chrystusa sprawia, że świat pogrąża się coraz głębiej w grzech. Mam na koniec swoje bardzo osobiste powody, żeby apostolstwu maryjnemu parafii w Piotrkowie podziękować. Niedawno, 1 września, w godzinę miłosierdzia, po raz już kolejny u Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie otrzymałem od apostolatu maryjnego najpiękniejszy i najcenniejszy dla biskupa dar. Mszę świętą, o Boże błogosławieństwo, o siły, o wytrwanie w prawdzie i wierności Bogu. Bardzo tego potrzebujemy. Wszyscy, ale pewnie biskup w zupełnie wyjątkowy sposób. To są tak piękne intencje, że nie da się stosownie za nie podziękować. Dlatego mówię o tym publicznie. Proszę was, siostry i bracia, pamiętajmy w tych wzajemnych modlitwach o sobie. Dzięki tej formie pomocy nasze serca staną się lepsze. Ba, cały świat staje się lepszy, bo przecież nasze serce to jest część świata, w którym żyjemy. Amen.